Słuchajcie, tematem dzisiejszego kazania będzie dobry, składamy raport, czy zły. Dobry, czy zły raport. To słowo na dzisiaj oparłam na podstawie tej historii, kiedy Izrael, gdy był wyprowadzony z Egiptu przez Mojżesza mocą, potężną mocą Bożą, Bóg był z nimi, oni widzieli znaki, cuda, rozmaite rzeczy, kiedy wychodzili z Egiptu. Doszli do miejsca, gdzie mieli wejść do ziemi obiecanej. W sumie nie tak długo po tej pustyni wędrowali i przyszedł taki moment, że lud przyszedł do Mojżesza i zaproponował, czy by tak może nie wysłać zwiadowców. Czy nie wysłać zwiadowców. I po co ci zwiadowcy tam byli wysłani? No tak właściwie po to, żeby tak obejrzeć tą ziemię, tak? Jak tutaj jest napisane, słuchajcie, w 5 Mojżeszowej 1:22, gdy podeszliście do mnie całym ludem i powiedzieliście, poślijmy przed sobą zwiadowców, niech zbadają tę ziemię i niech się tam dowiedzą, którą drogą mają tam wkroczyć i jak wyglądają miasta, do których mają wejść. No i Mojżesz uznał to za rzecz słuszną. W innym miejscu czytamy, że Bóg powiedział do Mojżesza, wyślij tych zwiadowców. Tak? Wyślij zwiadowców do Kanaanu, aby co zrobili? Obejrzeli sobie tą ziemię, którą zamierzam dać synom Izraela. To jest 4 Mojżeszowa 13:2. Czy zwiadowcy mieli za zadanie dowiedzieć się, czy jest możliwe wejście do tej ziemi? Nie było to ich zadaniem. Oni mieli obejrzeć i zobaczyć, w jaki sposób wejść do tej ziemi, a nie czy mieli tam wejść. I Mojżesz, kiedy ich wysłał, to właściwie tam parę rzeczy kazał im zobaczyć. W zasadzie Bóg powiedział, obejrzyjcie, a Mojżesz to, tak odnoszę wrażenie, że troszkę jakby poszerzył to oglądanie i mówi tak, no, 5 Mojżeszowa 13:17. Zbadajcie, jaka jest ta ziemia, czy zamieszkuje ją lud silny czy słaby, czy ziemia, którą zamieszkuje, jest bogata czy uboga, czy miasta, w których mieszka, to obozowiska czy warownie, czy ziemia uprawna jest żyzna czy jałowa, czy rosną tam drzewa czy nie. Tylko bądźcie odważni, przynieście to coś też z plodów tej ziemi. I wiecie, kiedy ja nad tym się zastanawiałam, nad tym słowem, to myślę sobie, może lepiej czasami zbyt wiele nie wiedzieć, jak Bóg ci coś zleca, jak przed tobą są jakieś sytuacje. Wiecie, kiedy ja tak obrazując, kiedy ja wychodziłam za mąż za mojego męża, to myślę sobie, chwała Bogu, że ja nie wiedziałam o wszystkim. Tak, bo może bym się cofnęła. A, jaka szkoda byłaby. Tak, więc ja wielokrotnie widzę, że Bóg daje takie ogólny zarys, weź idź i zrób coś. Wydaje się to wielokrotnie wielką jakąś górą, rzeczą niemożliwą i może dla naszego dobra nie pokazuje nam szczegółów. Kiedy Bóg powiedział do Mojżesza, idź i wyprowadź Izrael z ziemi obiecanej, do ziemi obiecanej, wyprowadź z Egiptu, to wydawała się też potężną górą, czymś takim nie do zrobienia. Mojżesz był osobą, która chował się na dworze Faraona, uciekł stamtąd z powodu tego, że zabił Egipcjanina i on wiedział, dokąd on miałby wrócić. I może dobrze, że nie znał szczegółów tej całej operacji. Więc czytam, że Bóg polecił, aby zwiadowcy sobie tą ziemię obejrzeli. A Mojżesz dał jakieś takie konkretne wskazówki, na co mają zwrócić uwagę. I cóż dalej widzimy? Zwiadowcy poszli. A kto to byli ci zwiadowcy? Zwiadowcy to nie był byle kto. Było 12 plemion izraelskich. W sumie ten lud tam miał, wiecie, to było mnóstwo ludzi wyprowadzonych z Egiptu. To było jakieś 2 miliony ludzi, nawet więcej. I to było podzielone na 12 plemion. I na ich czele stali naczelnicy. Rozumiem ludzi, którzy mieli autorytet, mieli władzę. No słuchali ludzie ich, tak? No mądrzy ludzie jacyś. I oni właśnie poszli na zwiady. To oni poszli na zwiady. I czytamy o tym w 4 Mojżeszowej 13:3b. Wszyscy posłani byli naczelnikami wśród Izraelitów. I zwiadowcy poszli i obejrzeli Kanaan. No i wrócili, słuchajcie, z takim dowodem na to, że ta ziemia jest dobrą ziemią, bo Bóg to obiecał, że chce i dać ziemię mlekiem, miodem płynącą. I wrócili z tak wielką gałęzią winogron, że musiało ją dźwigać dwóch mężczyzn. Więc naprawdę to była ziemia, która rodziła. No i tam jeszcze jakieś trochę jabłek, granatu i fig. No i co zrobili po powrocie? Po powrocie udali się do Mojżesza i Aarona. Stanęli przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz i zdali sprawę i pokazali płody ziemi. Oni dobrze wiedzieli, że ta ziemia, tą ziemię Bóg im obiecał, tak? I że to ma być ziemia mlekiem, miodem płynącą. No i teraz ta pierwsza część tego raportu zgadzała się z tym, co Bóg mówił, bo mówią, przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobaczcie, oto są jej owoce. I tutaj jest okej, okay, tak? Tu się zgodzili. Do tego miejsca raport się pokrywa, wszystko jest okej. Okay. Ale dalej, słuchajcie, i właśnie o tym, że ta ziemia ma być mlekiem i miodem płynącą, to już czytamy w 2 Mojżeszowej 3:7-8, gdzie Bóg przemówił do Mojżesza, że ma właśnie, dał mu nakaz wyprowadzenia Izraela. I w 7 wersecie czytamy tego 3 rozdziału. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy i znam jego cierpienie. Zstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wprowadzić do tego kraju. Do jakiego? Do ziemi dobrej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebuzyci. Z tego, co czytam, to Bóg od razu mówił, że to będzie ziemia, gdzie będą mieszkały jakieś ludy. Nie ukrywał tego przed nimi. Że to nie była ta, słuchajcie, to nie było tak, że tam nikogo nie będzie. Oni sobie po prostu wejdą i wezmą, tak? A kiedy Bóg jeszcze wcześniej Abrahamowi tą ziemię, słuchajcie, obiecywał, w 1 Mojżeszowej 15:13, to czytamy, pamiętaj, że twoje potomstwo będzie przechodnie w obcej ziemi. Twoich potomków będą tam zniewalać i ciemiężyć przez 400 lat, ale naród, którego będą służyć, sam osądzę. Potem wyjdą Izraelici stamtąd z wielkim dobytkiem i dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełniła się wina Amorytów. I ja, wiecie, tak sobie zajrzałam, cóż to ta była ta wina Amorytów? Cóż to były te ludy tej ziemi, której Bóg postanowił wydziedziczyć? Że to nie było takie bez powodu, że tak Bóg postanowił, tu sobie mieszkają tacy spokojni ludzie, ale ja mam tutaj coś lepszego, mam swój lud i go wprowadzę. Kananejczycy znani byli z rozmaitych obrzydliwych praktyk, takich jak bałwochwalstwo, niemoralność, przelew krwi. Religia Kananejczyków charakteryzowała się wyjątkowym upodleniem i zepsuciem. Ich zwyczajem było kazirodztwo, homoseksualizm, sodomia, magia, rzucanie zaklęć, spirytyzm, palenie dzieci na ofiarę. Sadystyczna przemoc i wojna. To były takie narody. To były takie ludy. I kiedy ich wina się musiała wypełnić, musiało się już przelać to bezprawie, żeby Bóg postanowił już teraz dosyć, teraz ja wyprowadzam lud swój z Egiptu i wprowadzam go na miejsce tych ludów do ziemi Kanaanu. Tak? No i Pan postanowił ich wydziedziczyć, tak? I teraz wracając do 2 Mojżeszowej 3:8, Bóg powiedział Mojżeszowi, że tam będą mieszkać konkretne ludy. Tak? Nie ukrywał to, co powiedziałam. Więc oczywiste było, że nie obędzie się bez walki. Że nie obędzie się bez walki. Wiecie, kiedy ja kiedyś pojechałam na wakacje i wtedy akurat był czas mojej rocznicy ślubu, to kiedy przyjechaliśmy do hotelu, to była butelka z winem jeszcze na nas czekała, tak? Zapewniam was, że w Kanaanie to nie czekało Izraela. Że wszyscy z otwartymi ramionami witamy serdecznie. Izrael przyszedł. Tak? Tak nie było. Wiadomo było, że oni muszą stoczyć walkę. Tak? No i w takich okolicznościach ci zwiadowcy, cieszący się szacunkiem i autorytetem, mówią, jednakże Wszystko się zgadza. Ziemia jest cudowna, rodząca owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy też potomków Anaka. A w ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Hetyci, Jebuzyci, Amoryci. Zamieszkają góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. No i co było w tym dziwnego, że tam ktoś mieszka? I w piątej Mojżeszowej, kiedy Mojżesz już na koniec życia wspomina tą historię, on mówi coś takiego: odebrali im nadzieję ci zwiadowcy, ludowi. Odebrali im nadzieję. Czyż nie donieśli nam, że mieszka tam lud liczniejsi i rozleglejsi niż my, że miasta są obwarowane po niebo, że można tam spotkać potomków Anaka? Odebrali nadzieję ludowi tym złym raportem. Ci naczelnicy ludu. 10 spośród 12 zwiadowców, którzy byli udział w wyprawie, twierdzimy, nie poradzimy sobie z tym problemem. Nie poradzimy sobie z tym ludem. On jest za silny, jest od nas silniejsi. I w ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść. O ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby się w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni, rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie, albo byliśmy w naszych oczach jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. No, wygląda na to, że zwiadowcy nie przemknęli przez ziemię Kanaan, tak? Niezauważeni. Skoro w oczach olbrzymów i w ogóle w oczach ludu Kanaanu oni byli, wydawali się jak szarańcza, tak? No i ci Izraelici, ci zwiadowcy, rzeczywiście może wydawało się w porównaniu z tymi mieszkańcami Kanaanu, że przedstawiali się mizernie. Ale najgorsze było to, że oni w swoich sercach zgodzili się ze swoimi wrogami. Oni się z tym zgodzili. No, ja taka degresja, ileż to razy nieprzyjaciel naszych dusz usiłuje nam powiedzieć, że jesteśmy nikim, i że nawet byśmy może nie próbowali z nim walczyć, bo jest on i tak silniejszy od nas i obyśmy się nie zgodzili z tym w naszych sercach. No i taki to oto w cudzysłowie cudowny raport zdali zwiadowcy. Raport ten rzeczywiście uczynił cuda, bo potrafił wpłynąć na miliony ludzi. Za wyjątkiem Jozuego i Kaleba. To były dwie osoby, które się z tym nie zgodziły. Mojżesz oczywiście też nie. Kaleb próbuje uciszyć tych niezadowolonych, no bo oni byli niezadowoleni. Tak? Oni byli niezadowoleni. To byli ludzie, którzy przed chwilą oglądali znaki i cuda. Tak? Bóg wyprowadzając ich z Egiptu. I co się dzieje z ludem na skutek tej wieści? Na wieść ten lud oburzył się. I to na kogo? Na Mojżesza biednego. Na Mojżesza. Także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy na tą ziemię. Przekonywał. Zdobędziemy ją. Na pewno zdobamy ją zdobyć. A Mojżesz też, biedaczynka, stoi i próbuje też przekonywać. Nie drżyjcie, nie bójcie się ich. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, on będzie walczył za was. Postąpi z wami dokładnie tak, jak uczynił w Egipcie. Sami na to patrzyliście. Zatroszczy się o was tak, jak na pustyni, gdzie jak widzieliście, Pan wasz Bóg nosił was niczym ojciec nosi swojego syna. I to przez całą drogę, którą odbyliście, aż do przybycia na miejsce. Wiecie, Mojżesz nie miał jeszcze wtedy, w tym momencie, takiej dużej, jakiegoś, takiego długiego doświadczenia z Panem. Ale jedno, co on widział, on miał relację z Bogiem, bo Bóg mu się objawił, ale on widział, co Bóg zrobił wcześniej w Egipcie. To były niesamowite rzeczy, które się działy, tak? I co? On nie miał amnezji i nie zapomniał o tym, co się działo. I mam nadzieję, że my też w trudnych sytuacjach będziemy pamiętali o tym, co Bóg już zdążył dla nas zrobić. Bo sytuacje wielokrotnie są takie, wiecie, podobne wielokrotnie w życiu. Jak gdyby wiewce uderzyć, to będzie tak może nawet i uderzył podobnie, tak? Czy pamiętamy jego dobroć i łaskę, którą nam okazywał tyle razy? No więc przy takim raporcie lud miał dwie opcje. Mógł dwie możliwości. Bóg kładzie życie i śmierć, przekleństwo i błogosławieństwo, o czym mówiłam w ostatnim kazaniu. Co tak ten lud wybierze? I cóż to lud wybrał? Mógł podążyć za głosem Bożym, za głosem Mojżesza, Jozuego i Kalegba, gdzie Bóg mówił przez nich, albo wybrać pójście sercem za złym raportem tych pozostałych zwiadowców. I teraz ja się chciałam zapytać, czy to były jakieś nieprawdziwe informacje? Oni mówili prawdę. Tak było. To były fakty. Jozue i Kaleb nie podważali wiarygodności tych informacji. Nie mówili, nie, gdzie tam, co, o czym wy mówicie w ogóle. Tam tylko same karły chodzą, zaraz ich zdobędziemy. Tak nie było. Oni nie podważyli tego. Tak? Były skrajnie różne reakcje na tą samą informację. Skrajnie różna reakcja na okoliczności, tak? Jozue, Kaleb, Mojżesz widzieli Boga, który może wszystko i który dał im obietnicę wejścia. I widzieli ziemię opływającą w mleko i miód. Po to przynieśli też tą kiś winogron, tak? Byli pewni, że z Bogiem dadzą radę wziąć tą ziemię. Znakomita większość zareagowała zupełnie inaczej. I w 4 Mojżeszowej 14:1-4 czytamy. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. Taki to był właśnie cudowny raport, który taką to cudowną rzecz zrobił w sercach tych Izraelitów. Oni szlochali, lamentowali i płakali całą noc. Więc moje pytanie jest, jak my reagujemy na złe wieści? Czy chwytamy się Pana, ufamy Mu, powołujemy się na Jego wierność, na wierność Pana wobec swoich obietnic? W wersecie 2 czytamy, w Izraelitach narastał bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. No, w końcu to oni ich tutaj przyprowadzili, prawda? Na kogo? Do kogo mają mieć pretensje? I w końcu wybuchli. I co oni tutaj mówią? I wielki wykrzyknik 3 razy teraz chciałam postawić. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej. Albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Pewnie ma złe zamiary. Czy po to, żeby nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie woca i wróćmy do Egiptu. I co oni tutaj zaczynają mówić? Zaczynają wypowiadać słowa, które za chwilę będę mówić, jakie one efekt przyniosły, tak? Po pierwsze, oni się poddali lękowi. Tak, zobaczyli, że no, groźny przeciwnik jest przed nimi, no więc lęk, tak? Ile razy się otwieramy na lęk? Ile razy trzeba się nam postanowić w sercu, że my się temu lękowi nie poddamy? Bo inaczej widzimy, co się dalej dzieje. Więc przyjęli ten lęk, przyjęli na swój temat taką opinię, że są jak szarańcza, że są niczym, że nie dadzą rady. Tak, zaczęli użalać się nad swoim losem, nad sobą. A potem co się stało? A potem bunt przeciwko przywódcom. No bo przecież to oni są winni, że o, ja jestem w tym miejscu, prawda? A potem co? A potem oskarżanie Boga, tak? Czy on na pewno miał dobre zamiary, żeby nas tutaj przyprowadzić? To w ogóle się wydaje nam absurdalne, nie? Że może on chciał nas tu zabić albo, nie wiem, ośmieszyć czy cokolwiek, tak? A potem co? Wróćmy do Egiptu. Wróćmy do Egiptu. Obierzmy sobie kogoś, kto nas tam zaprowadzi i wróćmy do Egiptu. I czy Izraelici mieli zaniki pamięci, gdzie oni przed chwilą byli w Egipcie, bo to nie był długi okres czasu, nie pamiętali tego, co tam się działo? Jak bardzo byli ciemiężeni? Tak bardzo ten lęk przed utratą życia wpłynął na ich świadomość, że w Egipcie czekałaby ich katorżnicza praca i kij nadzorcy? A poza tym Egipt był zniszczony. Tam był zniszczony przez plagi egipskie. Oni chcieli do tego wracać z powodu tego, że przed nimi była walka? No ale tak się stało, tak? Jak wielki był gniew Boży z tego powodu, już nie będę się w to wgłębiać, ale oni zlekceważyli Bożą łaskę. I to Boga naprawdę ogromnie rozgniewało. Bo on z powodu swojej łaski, z powodu tego, że on obiecał to kiedyś, on chciał to zrobić, im dać, obiecał, że im da, tak? Izrael to zlekceważył. I czytamy 4 Mojżeszowa 14:28. Powiedz im, jak żyje, oświadcza Pan. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Krótko mówiąc, tak jak mówimy, mówisz, masz. Spełnię wam to, co mówiliśmy. A co oni już to mówili? Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo na tej pustyni. Mówisz, masz. Pilnuj swojego języka, co ty mówisz. I tak się stało. Słuchajcie, można powiedzieć, że zdradowcy zabili się swoimi własnymi ustami. Bo w mocy języka jest śmierć i życie. Ale mało tego, oni przynieśli śmierć i porażkę nie tylko do swojego życia, ale o zgrozo do życia milionów ludzi. Swoim własnym raportem zniszczyli wiarę podlegającym ich ludziom. Nie było więc to tylko ich sprawa, że taki właśnie raport zdali. Wiecie, mi tu się zaraz przypomniała historia, dawna historia sprzed przeszło 20 lat, kiedy ja byłam taką młodziutką chrześcijanką i rozchorował się mój Tomek, mój najstarszy pasierb. Wszyscy znają tą historię prawie, myślę. Jak nie znają, to opowiem. On był w takim stanie, że nie dawali nadziei i żeby był zdrowy. Miał odkorowany mózg, miał zniszczoną korę mózgową z powodu zapalenia mózgu. I kiedy się szło do lekarza, na ten OIOM, gdzie on leżał, oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie nawet sam nie oddychał, to rozmowa przebiegała tak. Stan Tomka jest beznadziejny. Taka informacja, taki news. Ja na to mówiłam, ale ja wierzę, że Jezus go uzdrowi. I dostałam odpowiedzi od lekarza, proszę się nie łudzić. Chwała Bogu, że nie przyjęłam tego raportu, że nie przyjęłam go do serca, ale żyłam Bożą obietnicą i jestem naprawdę Bogu wdzięczna, bo to On jest twórcą naszej wiary. Ja uwierzyłam po prostu, że Tomek będzie zdrowy, bo takie było słowo prorocze. Zresztą nasza pastor to też prorokowała. Tak? Więc ja, mimo że informacji już gorszych nie mogło być, że jest beznadziejny stan i że w ogóle przeżyje, będzie rośliną, tak? No, ja po prostu tego nie przyjęłam. Znaczy, ja nie podważałam tego, że tak jest, ale ja mówiłam, ale Jezus go uzdrowi, że ja wierzę, że on będzie zdrowy. I wyobraźcie sobie, że tak się stało. Tak? Więc czy ja nie mogę mówić w okolicznościach, które jakieś może okropne wieści mnie spotykają, że rany i sińce Jezusa mnie uleczyły, że to słowo jest Panem w moim życiu? Albo że Bóg ma moc okazać mi wszelką łaskę, aby mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, aby ułożyć na Boże dzieło? Że Bóg zaspokoi każdą moją potrzebę, mimo że mogę widzieć, jak to było, te puste obory, tak? Jak to jest napisane, tak? Ale ja się będę radował w Panu, tak? Więc wiecie, ja jak się przygotowywałam do tego kazania, to rozważałam to słowo, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i będziesz wierzyć, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. I wiecie co, ja to po prostu wielokrotnie sobie o tym myślałam i rozważałam. I ja myślę sobie, czy ja nie mogę powiedzieć, że jeżeli ustami wyznam, że Jezus, czyli że Słowo Boże panuje w moim życiu, to przyjdzie zbawienie do mojego życia, jeżeli ja będę to wyznawać? Czy Jezus nie jest tym Słowem, które stał się ciałem i zamieszkał wśród nas? Więc ja wielokrotnie, jak ja się w Duchu Świętym modlę, to ja słyszę, Jezus jest Panem, Jezus Lord, Jezus Lord, Jezus jest Panem. Więc to można wielokrotnie, na rozmaite sposoby widzieć, ale czy ja nie mogę ogłaszać panowania Jego słowa nad każdą sytuacją ku zbawieniu, ku ratunkowi, że to jest ratunek dla nas? Kiedy już lekarze mówią, że jest beznadziejnie, ale ja mówię, ale Jezus jest Panem. Jego słowo tu panuje. Kto tu panuje, ja się chciałam zapytać. Kto panuje w tym kościele? Kto panuje w moim życiu? Kto panuje na moich ustach, tak? Ale wrócimy do tego raportu, tak? Tylko ci, którzy zdali dobry raport i zaufali Bogu, spodziewali się dobrych rzeczy. Oni byli innego ducha niż cała reszta. I oni właśnie weszli do Kanaanu. Reszta, całe pokolenie, które zostało jakby zainfekowani tą niewiarą, tym lękiem, ono wymarło na pustyni. i nie zobaczy jej żaden z tych, co mnie znieważyli, bo to było, bo Bóg poczuł się znieważony taką postawą, tak? W 5 Mojżeszowej też 1,26, bo o tym tych okolicznościach jest w paru miejscach w Biblii napisane. Nie chcieliście tam wejść, sprzeciwialiście się poleceniu Pana, waszego Boga, szemraliście w waszych namiotach, nie ufaliście Panu, waszemu Bogu. I zastanawialiście się, dlaczego akurat te dwie, trzy osoby, bo Mojżesz też nie wszedł, ale to zupełnie innych powodów. On zobaczył tą ziemię obiecaną po tych 40 latach wędrówki po pustyni. Ale dlaczego akurat Jozue i Kaleb byli tymi osobami i Mojżesz, które potrafiły w dobry sposób zareagować, w dobry, przynoszący życie sposób. No więc Mojżesz był tą osobą, który był wychowywany na dworze Faraona i to jego decyzja była, że on postanowił to porzucić, że on się poczuł Izraelitą. Chciał się utożsamić ze swoim ludem, tak? On dobrowolnie zrezygnował z tych rozkoszy Egiptu, tak? I to do niego Bóg powiedział, wyprowadź Izraela z Egiptu. I on się chwycił tego, co on widział, że Boża moc była objawiana, że Bóg może. Zaufał mu, tak? Dalej, Jozue, jak potem go widzimy, on się bardzo blisko trzymał Mojżesza. Jak Mojżesz wychodził, wiecie, po modlitwie, to Jozue tam, a ja jeszcze zostanę chwilę w obecności pańskiej, tak? I przypuszczam, że wiara Mojżesza udzielała się Jozuemu, że się udzielała. Jak Paweł pisał, już w Nowym Testamencie czytamy do Tymoteusza, że słuchaj, odziedziczyłeś wiarę swojej matki i babki. Ty już od dzieciństwa znałeś Pisma Święte, tak? Więc on się w tej atmosferze wiary chował, tak? Ze słowem. Tak? No i Jozue był przy tym Mojżeszu, a Kaleb, słuchałam ostatnio bardzo interesującego kazania Derka Prince'a na temat właśnie Jozuego. Kaleb znaczy pies, okazuje się. Podobno jego ojciec się nazywał pies i dziad się nazywał pies, co w tamtych czasach naprawdę nie było komplementem. No i dzisiaj chyba by nie było. Ale pies ma jedną, to zwrócił uwagę na jedną rzecz, że pies ma taką naturę, że trzyma się bardzo blisko Pana i go nie odstępuje. I to jest takie bezwarunkowe. Gdzie Pan, to on, tak? Jak Pan do toalety, to on pod drzwiami. Tak przypuszczam, bo nie mam psa, ale tak czytam, tak? Tak słyszę. Więc to, że on był tym jak pies, to on po prostu wiernie za swoim Panem po prostu postępował. On postanowił, że uwierzy temu, co Bóg obiecał, co do tej ziemi obiecanej, tak? No i Izrael wędrował sobie 40 lat po pustyni. Wypełniły się te słowa Pana dotyczące tego pokolenia, które nie uwierzyło Panu i dopiero weszło. Chwała Bogu, że Bóg jeszcze łaskę okazał, że następne pokolenie weszło. Tak? Już tych młodych ludzi, którzy już tak się nachodzili po tej pustyni, że oni już mówią, że oni postanowili widocznie wejść, tak? I wśród nich był Jozue i Kaleb. I cóż się dzieje? Mojżesz, zanim wszedł do ziemi obiecanej z powodu swojej niecierpliwości, bo go lud tak strasznie zdenerwował, że zrobił coś, co nie powinien zrobić, ale zobaczył ziemię obiecaną i cóż, Jozue staje się przywódcą ludu Bożego, tak? Myślę, że to też była nagroda za dobre sprawowanie i za dobry raport, który on zdobył, wtedy przekazał, tak? A cóż Kaleb? A Kaleb w odpowiednim momencie upomniał się o swoje dziedzictwo. I cóż my tu czytamy? To też było moje, wiecie, ulubiony taki fragment, bo w Jozuego 14,7 czytamy o Jozuem, że on mówi tak. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię. I przyniosłem mu, jakie wieści on przyniósł? Mówi, według najlepszej wiedzy i sumienia. Wiadomości, które mu wówczas przekazałem, przyniosłem, szczerze wyrażałem to, co miałem na sercu. To są z dwóch Biblii, z dwóch tłumaczeń, tak? To samo. To było według najlepszej wiedzy i sumienia, ze szczerego serca, tak? Niestety moje bracia, którzy poszli ze mną, doprowadzili do tego, że serce ludu stopniało. Serce ludu stopniało, zastraszyli serce ludu, tak? Co do mnie, opowiedziałem się bez reszty za Panem, moim Bogiem. W innym tłumaczeniu, bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. On nie miał zastrzeżeń, jak ten pies wierny poszedł za Bogiem. I może już przysiąg tego dnia. Ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie do ciebie i do twoich synów jako dziedzictwo na wieki. Dlaczego? Ponieważ bez reszty poszedłeś, opowiedziałeś się za Panem moim Bogiem. Za czym tak naprawdę opowiedział się Kaleb? Za Słowem Bożym, za obietnicą Bożą. On jeszcze tak tego Boga wtedy zbyt dobrze chyba jeszcze nie mógł znać. To był dopiero początek jego wędrówki z Panem, ale on opowiedział się za tym Słowem. No i cóż to dalej Jozue pisze? Obecnie mam 85 lat, czyli to jest 45 lat później. I wciąż jestem, wciąż tak mocny, jak wtedy, kiedy wysyłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam Amalekici i wielkie, warowne miasta. Słyszeliśmy to już wcześniej. No nie było to znowu hotel z winem, słuchajcie, na parapecie, że witamy, tylko tam byli Anakici. Anakici i wielkie, warowne miasta. I mówi, może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. W odpowiedzi Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunego, i dał mu w dziedzictwo Hebron. Właśnie dlatego, że Kaleb opowiadał się bez reszty za Panem, Bogiem Izraela, Hebron jest jego dziedzictwem i to jest do dzisiaj, bo to jest na wieki. No, wygląda na to, że Kaleb, upominając się o swoje dziedzictwo, postanowił też o nie walczyć. Nie obyło się bez walki. I czytamy, że no, widać, nie przestraszyła go perspektywa walki za Anakitami mieszkającym. I czytamy, że Kaleb zajął ten obszar. Kaleb zajął ten obszar. Więc cóż charakteryzowało Kaleba? Miał właściwe rzeczy w sercu. Właściwe rzeczy. To było serce szczere przed Panem. To serce przylgnęło do Pana, tak? I tak jak wierny pies podążał za Panem, wierząc mu, ufając i idąc za nim bez zastrzeżeń. I nawet jeżeli z powodu tego, że był w gromadzie ludzi, którzy niestety nie uwierzyli, więc on razem z nimi tam dreptał po tej pustyni, to jednak wszedł. To jednak wszedł. Bóg nie zapomniał swojej obietnicy. I co? Bardziej wierzył Bogu niż okolicznościom. W Psalmie 112:7 czytamy: Sprawiedliwy się nie zachwieje. Nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jest jego mocne. Ufa Panu. Ufa Jego Słowu. Jozue i Kaleb byli innego ducha niż pozostali Izraelici. Opowiedzieli się za Panem, za Słowem Boga. W ich sercu była zgoda i jedność ze Słowem Bożym, tak? Mając przed oczami Pana, Jego wielkość i wierność, zgadzali się ze Słowem w obliczu okoliczności. I wracając do tego fragmentu, że jeżeli wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, to będziesz zbawiony, bo ustami się wyznaje ku zbawieniu, to czy Bóg nie jest w stanie wzbudzić, jeżeli On był w stanie wzbudzić Chrystusa z martwych, to czy nie jest w stanie zamienić popiół w naszym życiu, to, co umarło, to, co zostało zniszczone w Twoim i moim życiu, nie może tego zamienić w zawój, a szatę żałobną zamienić w olejek radości, a zamiast ducha zwątpienia, czy nie może dać Ci pieśń pochwalną? I czy my nie czytamy, uratuj mnie Boże, a będę uratowany, uzdrów mnie Boże, a będę uzdrowiony, bo Ty jesteś moją pieśnią pochwalną. I niech cały lud Boży teraz za mną wyzna, że Jezus jest Panem. Amen. Amen.